No tak czasem właśnie Bóg działa przez takie proste znaki. No trzeba mieć serce i oczy, by je odczytać. Krzyż na kartonie, kto by się spodziewał?
Tak, dokładnie.
Który był formą odpowiedzi Boga do człowieka, nie? I ty to odczytałeś i wiedziałeś, co to znaczy, nie? No Bóg jest niesamowity w tym wszystkim.
Tak.
No i potem dalsza twoja droga, że to aż tam, kto by pomyślał, w Holandii, gdzie prawie nikt do kościoła z Polaków już potem nie chodzi, jak sam powiedziałeś, na 100 ludzi około 5 chodziło,
tak.
A w twoim sercu, w tym środowisku właśnie, nie gdzieś tam nie gdzieś tam w kościele, na religii, tylko w takim środowisku narodziło się w tobie powołanie, nie?
Tak, dlatego nie na darmo to imię chyba Mateusz. Prawda? To Mateusz Celny też w takim został powołany, w takim otoczeniu, więc tak sobie czasami myślę, że rzeczywiście to imię też mi odpowiada i no jest piękne, które rodzice mi nadali, prawda, ale też ze sobą niesie teraz taki też obowiązek tego, że Pan Bóg gdzieś tam mnie powołał jako swojego apostoła kolejnego i chce, abym wypełniał Jego wolę, prawda, Jego głosił, nawet właśnie, a może i szczególnie w takich środowiskach, gdzie ciężko jest mówić o tym, bo właśnie kiedy tą sytuację, byłem dalej, pracowałem tam jeszcze, kiedy podjąłem już tą decyzję o pójściu do seminarium, no jeszcze mi chyba zostały 3 tygodnie. I pamiętam, że nikomu o tym nie powiedziałem. Troszeczkę może się też bałem. Bo
jak zareagują,
będą zaraz patrzeć na mnie, co ja robię, że to nie wypada, ma być księdzem, tak, na takiej zasadzie. I pomyślałem sobie, nie, to jest moje i Pana Boga, tak? To jest, zresztą myślę, że każde powołanie jest taką intymną rzeczą osobistą między mną a Panem Bogiem, że zresztą nie wszystkim o tym musiałem wtedy mówić. Dzisiaj mu opowiadam to z radością, prawda? Bo myślę, że nie ma nic piękniejszego niż podzielenie się z tym, kogo się kocha, kogo ktoś wybiera do tej posługi. To tak jak myślę sobie czasami z małżeństwami, które opowiadają o swoich narzeczeństwie i myślę, że to właśnie w moim życiu było takie narzeczeństwo, że tylko ja i Pan Bóg. I nikt więcej, na razie, tak? No i pamiętam, jak wróciłem z Holandii i mówię, trzeba iść do proboszcza. I jakoś te rozmowy się zawsze bałem, że tak do proboszcza, no ale umówiłem się i przyszedłem. Rzeczywiście z proboszczą odbyliśmy taką godzinną rozmowę. Pięknie mi też uświadomił mnie, co to jest celibat, z czym to się wiąże, czy rzeczywiście chcę pójść do tego kapłaństwa. No i pamiętam taką śmieszną sytuację, kiedy wychodziliśmy. To był czerwiec czy lipiec i szły takie starsze Marianki. No i ksiądz proboszcz mówi, Mateusz, zadam ci jeszcze ostatnie pytanie. Ja mówię, no proszę. No i popatrz na nie. I co? Nie żal ci? Ja tak popatrzę na księdza proboszcza i mówię, no księdze proboszczu, no trochę żal. A mówi, nie martw się, mi też było, ale przeszło. No to takie też piękne. Da. Takiego właśnie też zobaczenia na mojego księdza proboszcza, że jest szczęśliwym człowiekiem. To rzeczywiście tyle lat już ma, bo 50 lat kapłaństwo już prawie miał i można być szczęśliwym, tak? Że to rzeczywiście to powołanie można odczytać i można realizować w takim właśnie duchu i dziękczynienia i takiej radości z tego, co się dzieje. Oczywiście, jak wszędzie, są różne dni, prawda? Też myślę, siostra też może pewnie powiedzieć oczywiście, o takich dniach, kiedy może jest ciężko, kiedy człowiek może nawet i czasem jest taki dzień, że nie mam ochoty na modlitwę. Co to już jest ciężkie, ale to zmaganie się, myślę, jest najważniejsze. Nie chce mi się, ale uklęknę na tym klęczniku i nawet to powiem Panu Bogu. Panie Boże, dzisiaj mi się tak nie chce modlić, ale widzę, że to później procentuje, że to przynosi efekty. Później jest gdzieś taki spadek, ale potem zaś właśnie jest taka trochę sinusoida, prawda? Ale takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że rzeczywiście Pan Bóg działa i jeżeli ja nie będę się zmagać, jeżeli ja nie będę, nawet jeżeli mi się nie chce, nie uklęknę, no to ja przegram to swoje powołanie. To, czym Pan Bóg mnie obdarzył. Dlatego myślę, cały czas zmaganie się jest ważne i też przede wszystkim dbanie o tę relację. Relacje z Nim, tak? To jest najważniejsze. I była taka też sytuacja, na 3. roku mój tato zmarł. pamiętam, no, w wieku 46 lat, więc bardzo młody człowiek.
Naprawdę. Nagle zmarł.
Miał raka. Mama w listopadzie, pamiętam, do mnie zadzwoniła, że tata niestety jest chory. Ale ja sobie tak pomyślałam, on nigdy nie chorował, nigdy. Zawsze zdrowy, uśmiechnięty. Ja mówię, mamo, a to mu przejdzie. Ale po 2 tygodniach mama dzwoni, Mateusz, z tatą jest naprawdę źle. No ja sobie pomyślałam, jak mama już tak mówi, to musi coś być. Poszedłem do księdza rektora wtedy, w seminarium jeszcze, i mówię, że tata jest chory, czy mógłbym pojechać do niego. No, ksiądz rektor oczywiście zezwolił. Pamiętam, z ciocią, siostrą mojej mamy pojechaliśmy. Proszę sobie wyobrazić, że tata już, nawet nie wiedziałem wtedy, że jest chory na raka. I wyszedł, mama mu powiedziała, że my przyjedziemy. Bardzo się ucieszył. I pamiętam to jak dziś. On wyszedł na swoje żądanie ze szpitala. Był kucharzem, więc nam ugotował obiad. Bardzo się czekał na to spotkanie. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy wszedłem do mieszkania, on siedział w fotelu, a ja do mamy mówię, gdzie jest tata? A mama mówi, no siedzi. Jak ja na niego zobaczyłem, zacząłem płakać i poszedłem do toalety niby. Nie chciałem, żeby widział ten mój płacz, bo z chłopa, można powiedzieć, który 46 lat, 120 kilo, a on 45, to jest nie do poznania człowiek był. Poznałem go po głosie. Jak byłem w toalecie, jak zaczął rozmawiać z ciocią. Wtedy to było dla mnie takie bardzo przejmujące i pamiętam jeden wieczór, kiedy właśnie 2 dni był z nami tam w domu i leżał w łóżku i powiedział, że on już nie da rady, że się źle czuje. Ja wtedy poszedłem tam na górę, zacząłem się modlić różańcem za niego przy jego łóżku, tak złapałem go za rękę. I tata, pamiętam, mówił, że przeprasza mnie za wszystko, co było złe, że może nie zawsze był dobrym ojcem. Ja wtedy też płakałem, modliłem się, żeby było dobrze, ale jakoś nawet nie myślałem o tym, czy wyzdrowieje, czy nie wyzdrowieje, po prostu się za niego modliłem. No ale no, trzeba było już wracać, prawda? Nie wiadomo, ile czasu to będzie trwać. No i po miesiącu dostaję telefon od mamy, że tata zmarł. Pamiętam tak, dziś czwartek, godzina 10:20. Myśmy byli wtedy akurat w domu. To było chyba jakoś po świętach i mieliśmy w ten dzień wrócić do seminarium, a ja jechałem na rowerze. Pamiętam wtedy właśnie i już nawet nie dojechałem, na nim szedłem pieszo i gdzieś tam. No wiadomo, jak myślę, że każdy z nas, kiedy traci kogoś bliskiego, to przeżywa to mocno i nawet często też o tym gdzieś tam mówię, że nawet nie miałem pretensji do Pana Boga. Ja mu dziękowałem za to, że mogłem u Niego być. Ale później, co się wydarzyło, to dla mnie też takie działanie Pana Boga. I to jest niemożliwe. W czwartek tata zmarł i w piątek miał być pogrzeb, bo tam jest na drugi dzień ze względu na, bo to w Hiszpanii, więc to dość ciepło tam jest, prawda? Ale mama powiedziała, że jeden dzień dłużej przetrzyma, to pogrzeb będzie w sobotę o 13:00. I proszę sobie siostro wyobrazić. Ja w czwartek różaniec wieczorem zorganizowałem w domu. Wszyscy przyszli, moi znajomi, tam rodzina najbliższa, którzy byli. Odmówiliśmy ten różaniec. Ksiądz rektor do mnie dzwoni i mówi, no Mateusz, jak się tam czujesz? Tak się cieszyłem z tego, że taki zatroskany był takim. No to było bardzo miłe wtedy. I mówi, przyjedź jutro. To był piątek i porozmawiamy i no rzeczywiście przyjechałem i mówi do mnie, no nie chciałbyś jechać tam na ten pogrzeb? Ja mówię, księże, do Hiszpanii, jak ja to pojadę? Ja tu się pomodlę, zrobimy mszę, odprawimy, pomodlimy się, prawda? A ksiądz rektor mówi, chodź, pójdziemy zobaczyć na komputer. Ja mówię, księże, to jest niemożliwe. I proszę sobie wyobrazić, w sobotę 9:00 rano wyleciałem z Wrocławia, o godzinie 12:00 byłem w Hiszpanii, za 15:00 pierwsza wszedłem do kaplicy cmentarnej.
Boże, to aż mi dreszcze przechodzą.
Ja sobie myślę, Panie Boże. Ja pamiętam, dzisiaj mama po czasie do mnie mówi, Matusz, ty nie uroniłeś ani łzy. Wtedy przy trumnie. Ale widziałem, jak mama płakała, jak siostry płakały. Ja po prostu w tym wszystkim się cieszyłem, że ja mogę być, że to jest aż niemożliwe, że ja tu mogę być. I oczywiście modliłem się, siostry. No, tam byłem, myślę, dzisiaj takim mocnym wsparciem dla nich. I Myślę, że piękne było to, że razem mogliśmy go pożegnać jako rodzina, prawda? Jako syn, córki i żona, moja mama. I że byliśmy w tym dniu takim, myślę, bardzo ważnym dla nas razem, że z nim byliśmy. I to było takie piękne. I sobie tak myślę, Panie Boże, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, tylko więcej wiary.
Właśnie to tak jest, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, tylko więcej wiary. I może to jest też takie te małe cuda, żeby to widzieć w naszym życiu. I do tego chyba zachęca ta cała dzisiejsza audycja, to spotkanie z księdzem Mateuszem, do takiej wiary właśnie w te małe spotkania z Jezusem, które zmieniają nasze życie i czynią wielkie rzeczy. Księże Mateuszu, na dziś już naprawdę z całego serca dziękujemy księdzu, ale na następną niedzielę spotkamy się znowu z księdzem Mateuszem.
Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, błogosławię, szczęść Boże.
Szczęść Boże. A na dziś już żegnają się z Państwem
ksiądz Mateusz
i siostra Dolores Dorota Zok. Do usłyszenia.